chwała Bogu.
Chwała Bogu.
I to znaczy, że diabeł dopiero to, co widzi, że jest wypełnione, to się dopiero właśnie dopiero zajmuje tą sprawą, bo mu przeszkadza.
Tak było ze śmiercią Jezusa, że tak, właśnie też tego nie zrozumiał.
Nie zrozumiał, po prostu dopiero później zauważył, że przegrał. Ja czytałem i mi się tutaj nasuwały myśli z tego uzdrowionego z uschłą ręką. Tam też był taki, co jest z uschłą ręką. I przypomniało mi się słowo Boże, które mówi o tym, czy możesz powiedzieć w ciele swoim, że ręka mi jest niepotrzebna. Także być może i u siostry coś się kiedyś zdarzyło w życiu, że coś nastąpiło, że Pan Bóg tak działał, że ta ręka jakby właśnie stawała się bezwładna. Coś się działo, ale jak już jest naprawione wszystko w relacji z Bogiem, to wtedy Bóg daje właśnie uzdrowienie, jest właśnie wspaniałe zadowolenie też człowieka i z tego samego ciała. Ja czytałem też słowo Boże tak w tym samym duchu, bo tu ja czytałem, ale może tak zaczął. No niech tak będzie. I powiedział tak, że do tych podobieństwo o faryzeuszu i celniku. To jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 9 werset. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność sam w sobie, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Powiedział to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się modlił w duchu. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swoją pierś swoją mówiąc, Boże, bądź mi uczciwy grzesznemu. Powiadam Wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jest słowo Boże, które mówi właśnie o dwóch ludziach, którzy przyszli do tej samej świątyni. I tu sobie wyobraziłem ludzi, bo wiele razy słyszałem, jak jeszcze w innym kościele też byłem, to też były właśnie tak, takie rzeczy, że interesowali się ludzie innymi właśnie, innymi, tą swoją świątynią, jako człowiek, który jest narodzony z Boga, to my się interesujemy, czy Bóg tam działa, czy cały czas Jezus jest przy mnie, czy On się mną opiekuje. A jak jest właśnie już świątynia zewnętrzna, wtedy się zaczyna właśnie patrzeć też i na innych i oceniać ich, a co ten tutaj robi, bo on przecież, ja go widziałem, on tam coś ukradł, a on tam coś swojego powiedział, on tutaj nie ma prawa być. Jest wtedy ocenianie właśnie takie człowieka z ciała i wtedy to ocenianie nie podoba się, wiemy też i Bogu. Bóg uzdrawia właśnie tych ludzi, którzy są właśnie tutaj, nawet oczy nie chcą podnosić. Ale co tutaj tak właśnie zauważyłem, że tych dwóch ludzi weszło. Jeden jest faryzeusz, drugi jest celnik. Oni, ten faryzeusz, wiemy, że musiał pokładać ufność samym sobie. Widział siebie sprawiedliwego. Choć patrzyłem tak trochę po faryzeuszach, to są uczeni, to są ludzie, którzy powstali tam, opisane, oni z jakiegoś tam odłamu powstali, Hadesi, czy jak się tam nazywają. I no to tak, też nie ma wielkiego tamten, można sobie poszukać po różnych pismach litych. I oni powstali i nazwali się pobożni, sprawiedliwi, uczciwi, czyli dobrze działający, czyli samych siebie po prostu wywyższyli w samych sobie, a nie potrzebowali jakby ten i chcieli tego wszystkiego właśnie nauczać. I poszli, oni się rozeszli też później, jak oni nie byli na początku mile widziani, później coraz bardziej wchodzili, aż zaczęli właśnie już tam nawet władać i rządzić przy rządach tam i podpowiadać, jak to wszystko ma być poukładane, ale wszystko jest takie właśnie po swojemu, to wszystko jest takiego z ciała, że właśnie ja to wiem i ja tutaj właśnie, on nie wypowiadał słów, to mi się tutaj naszło, że faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił, czyli on się nie modlił, on nie mówił, on nie rozmawiał z Bogiem, tak jak my rozmawiamy z Ojcem, dzieci nasze z nami rozmawiają, tak samo i my rozmawiamy z Bogiem Ojcem, mówimy do Niego i prosimy Go i tu w naszych modlitwach prosimy Go o to, o tamto, Panie, Ty wiesz wcześniej wszystko, my Ci bardzo dziękujemy za to, że jesteś, śpiewamy wspaniałe pieśni, wiemy, że te obietnice się w życiu naszym wypełniają i te obietnice nam bardzo są potrzebne, ażeby życie nasze było coraz bardziej podobne do tego, które jako nasz naśladowcy Jezusa Chrystusa mamy być. Ale on się modlił w duchu, on czasami nie wypowiadał, tylko on właśnie te myśli takie właśnie miał w duchu swoim i ten duch jego był po prostu zły. Dlatego Jezus mówi, badajcie duchy, do których należycie. Ten duch jego był zły, ale jakbyście tak popatrzyć, to ja sobie zanotowałem tak, że wchodzi dwóch ludzi i wchodzą jakby dwie modlitwy do tego wnętrza. Jedna modlitwa jest właśnie w duchu, a druga modlitwa jest mówiąc. On mówił, bo on powiedział to, po cichutku być może, może nie słyszał ten faryzeusz, może tak tego, ale Panie Boże, bo ja jestem grzeszny i bądź miłosierny. On czyni coś, pewne rzeczy, on właśnie miłuje Boga swojego, bo on właśnie przychodzi, bije się w pierś, on pewną rzecz, on jest w działaniu i on wie, że Bóg go tutaj właśnie przysłał, żeby mu powiedział, jakie ma problemy i dopiero właśnie wtedy mówi, że Boże, bądź miłosierny grzesznemu. I to potrzebuje teraz obecnie z Tobą załatwić, ażeby nasze relacje później były dobre, bo ja potrzebuję Ciebie jako swojego Ojca, a Ty wiem, że możesz mi przebaczyć, bo być może też jakieś Słowo Boże dotknęło właśnie jego serca. Oni nie są później opisani, się zastanowiłem. Nie wiemy, czy faryzeusz się nawrócił, czy później ten celnik trwał przy Panu, czy cały czas oddawał mu cześć, ale wiemy właśnie o tym, że oni się modlili. I ten, który właśnie mówi, że w duchu się modlił, to dobrze modlitwę zaczął. Jak zobaczymy tu, Boże, dziękuję Ci. Tak jak i my dzisiaj śpiewaliśmy. Boże, dzięki Ci za to, dzięki Ci za tamto. I za chwałę, nie chwała Tobie będzie i cześć. Ale on dziękuje nie za to, że właśnie Bóg jest jego ojcem, że Bóg wyprzedza go właśnie w działaniu i może sprawić, że jego życie stanie się, nie będzie takie chytre, nie będzie takie chciwe, nie będzie takie ufne w samym sobie, jak Jezus Chrystus mówił, nie będzie lekceważące dla innych, tylko właśnie on właśnie dziękował za to, że nie są jak inni ludzie, czyli on bardziej potrzebował pomocy jak ci ludzie, którzy w ogóle się nie modlili, ale nie zauważył tego. Zacząłem sobie szukać tak później po całym Słowie Bożym, jak to wszystko jest i co znaczy właśnie na przykład, to przeczytam, jak tak mało, troszkę czasu jest, to tak przeczytam. Modlitwa, która stwierdza, że jestem wyjątkowy, że jestem uczciwy, że nikogo nie obrabowałem, że nie cudzołożyłem, że nie postępowałem tak jak inni, których widziałem, jak postępują wobec Ciebie, wobec Boga. On osądził właśnie wszystkich ludzi. Ja nie jestem taki jak oni, bo ja ich właśnie widzę. Oni są w świątyni, jak wspomniałem na początku. I tak też właśnie w świątyni zewnętrznej do dziś dnia się tak wszystko odbywa. Wewnętrzna świątynia oczyszcza się przez Jezusa krew, jak śpiewaliśmy i modliliśmy się przez krew baranka Jezusa Chrystusa. I tu znaczy, co to znaczy właśnie? I wtedy znalazłem właśnie wersety w Biblii, że Izajasza jest zapisane już, na pewno też znamy to słowo. Izajasz 58, jest tam o fałszywym poście mowa od drugiego wersetu. Wprawdzie szukają mnie w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełni sprawiedliwość i nie zaniedbywał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? On właśnie, faryzeusz, tak mówi. Poszczę, ale jednak nie jestem szczęśliwy, nie jestem zadowolony, pomimo tego, że wydaje mi się tak, że powinienem być i tak tu osądzę tych innych ludzi, którzy źle czynią, ale ja tutaj właśnie poszczę, a nie widzisz tego. Dlaczego umacniamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? A Pan mówi, oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy, uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się, spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie taki ma być post, Pan mówi. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany głos wasz z wysokości. Taki post nie ma upodobania w Panu. Nie ma dla Pana upodobania. Dzień, w którym człowiek umartwia swą duszę, zwiesza się w głowę sitowy, wpada w ból, kładzie się w popiele. Czy takiego coś możesz nazwać dniem miłym Panu? On pościł w ten sposób. Pan wolał właśnie, żeby się przyznał do swoich rzeczy, które są złe w sercu jego i po prostu wtedy podziękował jak ten, który odszedł też usprawiedliwiony. Jest to tak właśnie, że on nie zauważył tego wszystkiego, że czynił właśnie taki post, że kłócił się, że właśnie szukał wprawdzie Pana, ale nie było to szukanie takie ze szczerego serca, tylko udawanie, że będę właśnie Cię słuchał, że będę Cię naśladował. I tutaj jest też właśnie później Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 23:23. Też powiedział do nich odnośnie tej dziesięciny, którą właśnie on stwierdził, że płacze. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Wierności Bogu swojemu i oddawać właśnie te rzeczy należało czynić, tamtych nie zaniedbywać. Jest pewne zaniedbanie właśnie w tym, w tej świątyni, i ten faryzeusz właśnie uczestniczył w tym zaniedbaniu. Pan Jezus właśnie o nim to powiedział. I tak właśnie o tym rozmyślając, to tu później, jak czyta się Słowo Boże w Ewangelii Łukasza i Mateusza, to zauważyłem właśnie, że Pan już przestał później do tych faryzeuszów mówić. I przypomniało mi się to słowo, które mówił, że zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych, jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. I Jezus Chrystus, jak właśnie zauważymy tutaj, to jeszcze tylko przyszedł ten bogaty do Niego, a tutaj już później po uzdrowieniu On zajął się jakby właśnie swoim. Od Zacheusza już i po wjeździe do Jerozolimy, bo Zacheusz też już jest właśnie swój. Tu właśnie przyszedłem, to jest ten dom, o Niego zadbam. Tu przychodzi i mówi właśnie w Ewangelii Mateusza, że będą, nie tylko Mateusza, bo w tym, że będą rozproszeni uczniowie, że będzie, ja się tutaj teraz wami wszystkimi zajmuję. Teraz właśnie będę się wami opiekował. Ja to znajdę, ten fragmencik. Bo on się trochę będzie powiązany z tym właśnie, co... Wiecie, że o, jest tak właśnie. Wtedy mówi do nich Mateusz 26:31. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. To nie były przyjemne słowa Jezusa Chrystusa, jak tak popatrzymy, nie? Jezus Chrystus być może właśnie nieraz jak w doświadczeniu dla nas przychodzi i mówi: zgorszysz się mną dzisiaj. No to co byśmy wtedy odpowiedzieli? No nie, Panie, nie? No bo my jak Piotr podobni jesteśmy i nie, ja się nie zgorszę. Może tamten, z tej świątyni naszej, nie? Ale na pewno nie ja. I Pan Jezus jednak powiedział, że tak, wy się zgorszycie mną tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Rozproszenie, które jest zapowiedziane, ono musi się wypełnić. Jezus dobrze o tym wie. On nie krytykuje uczniów za to, że będą właśnie że się zgorszą nim, że cokolwiek tam zrobią jeszcze później, ale później tylko krytykuje ich za to, że czemu nie macie wiary w to. To nie jest baśń, tak jak wspominamy często, to nie jest baśń, to jestem ja, dajcie coś zjeść, ja wam pokażę, dlaczego wy jeszcze wiary nie macie. To za to ich zganił, ale nie krytykował ich tutaj, że się zgorszą nim. On chce i on wie, że to jest potrzebne. Ja bym nie wiedział, że to rozproszenie, które on też może już przygotowywał, bo widział, że ci uczniowie jakieś już duchy wyganiają, demony i wszystko, coś jest ten, coś się tutaj dzieje, one też być może się uskarżają u tego swojego pana, no i mówią tam coś do niego, ale to ja muszę coś zrobić, ja ich tutaj rozproszę. Jak Jezus tylko umrze, to będzie później wielkie działanie moje. I rozproszył i dzięki temu my tutaj wierzymy w Krzeszowicach właśnie dla chwały Jezusa Chrystusa. Bo to rozproszenie jeszcze trwa. Dopiero później Pan właśnie wszystkie rozproszone, i to można sobie czytać też w Izajaszu, w Ezechielu, zbiorem wszystkie rozproszone owce. Ale w tym rozproszeniu, jak my też śpiewamy właśnie tej pieśni, że rozproszy, że da nam cierpienie, że przez ogień pieca będę Cię prowadził, przez żar pieca, ale będę Cię prowadził. I to rozproszenie mi się wtedy właśnie spodobało, że Pan rozproszył, ale cały czas spójrz, cały czas mówi: spójrz, przez żar pieca prowadzę Cię. I w tych naszych cierpieniach i trudach się nam wydaje, że jest bardzo ciężko i chcielibyśmy nieraz właśnie coś świeżego od Pana, a Pan nie. Pan musimy się zadowolić tym, dziś rano mi przyszły takie słowa, że wielu ludzi myśli, bo Bóg jest narysowany jako siwiec stary, że jako dziadek, no, że już tak jakby Co on mi może zrobić? Co on mi może pomóc? Tak, tak to jest zobrazowane. A nie, Pan jest zawsze i wiecznie i On nie potrzebuje jakiegoś czasu, żeby się tam zmieniał, bo Bóg jest Duchem i On jest doskonały w swoim działaniu, a my w Nim jesteśmy. I to, że właśnie jesteśmy w Nim, to On sprawia to, że my powinniśmy być zadowoleni. To, że nie jesteśmy zadowoleni, to jesteśmy prowadzeni przez żart pieca, ale spójrz, bo Cię prowadzę. I jak jesteś rozproszony, jak masz się rozproszyć, to Pan rozproszy to miejsce, gdzie jesteś, ale tutaj na razie jesteś i wypełniasz Jego wolę. Dlatego to mi się też tak bardzo spodobało i szukałem innych działań Bożych. Działanie Boże, prosta rzecz, właśnie wiemy, jak Pan Bóg działa. Ale sobie tak, czytam Słowo Boże z II Królewskiej i z pierwszej Księgi Samuela i czytam właśnie o dwóch ludziach, o Saulu i o pewnej żonie, pewnego ucznia prorockiego, jak będziemy czytać. I tak sobie czytam, czemu to Boże działanie jest tak zagmatwane? Czemu ten Pan Bóg aż tyle rzeczy czyni, żeby tam jedną rzecz dokonać? Przecież można by było szybko, sprawnie, no nie, bo przecież ma moc. Nie? I wszyscy wiemy, że mógłby raz, dwa o tą rękę uschłą, cokolwiek. Przecież jak Cię prosiłem, nie, no to przecież daj mnie. My też tak, jak ojciec, jak dziecko prosi, no staraliśmy się jak najszybciej. Masz, proszę, jest, albo nie ma już i jest załatwiona sprawa. A przypatrzmy się, jak Pan fajnie wszystko przeprowadza. Tutaj przy powołaniu na króla, tu szukałem też Pana Jezusa Chrystusa i tu jest Jego obecność. Jak to jest 10, pierwsza księga Samuela, 10 rozdział, jak właśnie Samuel bierze dzwonek z olejkiem i wylewa na głowę jego pocałunkowo na tego Saula. Ale wcześniej, ile to wszystko było zabiegów takiego działania Bożego. Najpierw giną oślice, które trzeba gdzieś tam iść szukać, bo jest to jakiś rodzaj majątku. Trzeba to przeprowadzić. Oni obchodzą wcześniej, wreszcie doszli do ziemi Słów, Saul rzekł, a tutaj przeszli Efraim, przeszli krainę Szalisza. Gdzie tam, sobie myślę, to jakbym Śląsk obchodził i tak sobie rozważał to słowo i szukają tych oślic. No i, ale Saul już tutaj powiedział tak, że zawróćmy, bo lepiej, może już się ojciec wyrzekł tych oślic, już może nie chce słuchać, a teraz się o mnie będzie, o nas się będzie martwił, co się teraz z nami dzieje, bo już nie ma oślic, nie? Ale tu później właśnie znowu Pan przygotowuje taką ciekawą drogę, że oni sobie, ten sługa sobie przypomina tamten, co szedł z nim, że jest jasnowidz. Kiedyś jasnowidz mówił, to pisze w Słowie Bożym, a teraz się mówi prorok. Jasnowidz jest, to pójdziemy do jasnowidza. A znowu jest problem, bo nie mamy nic. Mam ja tu jakiś, dam pieniądza, syk, czy co to było. I ja tutaj zapłacę i temu damy, nie? Tu idą znowu, Pan znowu tam przygotowuje inaczej. Później mówi do Samuela właśnie, że potrzeba, że ten będzie namaszczony i to wszystko. Ja myślę, tak dużo zabiegów, ale jak już one są bardzo ciekawe, to później powiemy na tamtym. Tutaj jest tak właśnie Pani opisane, tym się też chciałem podzielić, że 10.2 pisze, gdy dziś odejdziesz ode mnie, to jest do Saula, mówi słowo, dwóch mężów u grobu Racheli zobaczysz, a na granicy Beniamina Syla powiedzą ci, znalazły się oślice, które poszedłeś szukać, a odejdź, zaniechał już sprawy, a jest zatroskany o was, tak jak właśnie Saul przewidywał, co mam czynić sprawy mego syna. A gdy wyruszysz stamtąd, dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się tam, są trzej mężowie podążający do Bobra Betel. Jeden będzie nieść troje koźląt, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieść będzie łagiew wina. Oni pozdrowią Cię życzeniem i dadzą Ci dwa chleby. I przypatrzmy się, tutaj jest tak, dwóch mężów, a w Ewangeliach zaczynających się jest dwóch mężów Bożych. Jest pierwszy anioł, który ogłosił, że Jan się narodzi Zachariaszowi. Jest jakby jeden właśnie mąż. Później jest drugi anioł, który ogłosił Marii, że właśnie porodzi syna. I jest wypełnienie właśnie Bożego Słowa. Później patrzymy się trzech mężów, którzy niosą jakieś dary. Od razu się królowie mędrcy, którzy szukali Jezusa, złotokadzidło i mirę chcieli przekazać. Tak samo i tutaj. Był taki obraz właśnie. To jest właśnie obraz tego Chrystusa, którego o nim mówi Pismo. Tak to wszystko się tu wypełniało. Gdy Nastąpi na ciebie duch Pana i wespół nim ogarni cię zachwycenie, przemienisz się w innego człowieka. Jezus Chrystus był człowiekiem, ale był innym, był człowiekiem doskonałym. U Saula to zachwycenie, jak pisze 13 werset, przeminęło, jak wrócił do domu. Bo on wrócił właśnie do swojego działania i on inaczej o tym wszystkim myślał, ale w Jezusie Chrystusie już trwało to do końca i oddał właśnie dla nas to swoje życie. To wszystko można tutaj właśnie znaleźć. Można znaleźć tutaj właśnie Chrystusa. Jak się przemienił, to wtedy właśnie były wszystkie cuda, jak cokolwiek mógł uczynić, pisze Boże, cokolwiek ci się nadarzy, to czyń to, Bóg jest z tobą. I to wiemy, że w Jezusie Chrystusie się wypełniło. On to właśnie, Jezus Chrystus, co się ino dało zrobić tutaj na świecie, to właśnie zrobił, ażeby ludzie właśnie wierzyli w jego dobrą nowinę. Wielu ludzi właśnie w tym czasie obecnym XXI wieku nie zna Bożej dobrej nowiny, wypełniania się Słowa Bożego w sercu ich. Tutaj Saul się później nie przyznał przed Bogiem do tego, że to Samuel powiedział o sprawie królestwa, że on to przejmie. Ale Jezus Chrystus się przyznaje. A w tym znowu, jak żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc, sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten sługa należał do czcicieli Pana. Lecz ten oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich synów jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić, lecz powiedz mi, co jeszcze w domu posiadasz. A ona na to, nic nie ma twoja służebnica w całym domu swoim oprócz bańki oliwy. On rzekł do niej, idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz. Od wszystkich swoich sąsiadów naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on odpowiedział, nie ma już naczyń. Wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł, idź sprzedaj oliwę, spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Powiedzmy, jakie wspaniałe słowo właśnie to, co brał mówił wcześniej. Bo tutaj jest właśnie uczeń prorocki. On był prorokiem, jasnowidzem na tamte czasy i on umiera. Pozostawia długi. Popatrzmy, jak wspaniały jest Pan, bo on się zatraszcza o te długi. Nie zostawia, on przez wzgląd właśnie na swoje dziecko, te długi później zostają uregulowane. Pan tak zostawia, my nam się nieraz martwimy się, albo coś, bo wzięliśmy pożyczkę, albo coś, jak tam ten na dzieci, ale nie, to wszystko już później Pan przygotuje, bo on to wcześniej, jak Brat mówił, już właśnie uczynił. I to wcześniej właśnie było, bo kto by, jak ktoś usłyszał, że idź tam i nalewaj, próbuj nalewać bańki, to cały czas byśmy myśleli, że jednak już się kończy. No, przelałem tylko, ale nie ma, nic nie narosło, bo tak jest ciało. I nie wierzę, bo wiem, jakie jest ciało i my znamy się, ale jak wiarę właśnie przyjęła to, że właśnie, że oni właśnie będzie lać, to pozamykała tak, jak jej kazał i to było Boże działanie. Bóg też ją poruszył, żeby właśnie pożyczaj. Tak samo jak to złupione złoto z Egiptu, jak wychodzili, idźcie się napożyczajcie. Na to oni chętnie będą wam dawać. I tak samo było tutaj. Chętnie dawali, bo Bóg poruszał ich serca i czynił to właśnie dla tego jednego dziecka, dlatego, żeby się długów właśnie pozbyło, żeby nie było tego, co może związać cię ze światem. Żeby cię mógł świat później pociągnąć i szatany, żeby cię mógł uszkodzić. Czy coś ci tam właśnie dać, nie to, co tobie Bóg przygotował, ale właśnie bo wtedy też pójdziesz, być może za tym będziesz później kulał, będziesz przepraszał Pana i będziesz wołał, a On znów cię wysłucha, bo On właśnie daje ci tą oliwę i ty masz się utrzymywać z tego, co ci zostanie. Nie masz szukać jakichś tam wielkich rzeczy i później znowu będę chciał coś świeżego, bo już tam to już tak codzienne jest, nie? Albo na przykład potrzebuję czegoś więcej. Nieraz właśnie też nabieram się na takie biadolenie właśnie takiej Polski, bo i ten kryzys, i to wszystko, i taki ucisk tego świata, to jeszcze by tak człowiek sobie też trochę powiadolił, ale przecież jak mamy Pana, to raczej tego nie powinniśmy robić, bo o co chodzi w tej sprawie? Czytałem raz taką historię, że pewien wieśniak taki jeszcze jak tu już w miastach już było takie bogactwo, a on jeszcze na takiej wsi był, naskładał sobie pieniędzy i pomyślił sobie tak, że pójdę raz do gospody i zjem tak porządną coś dobrego, coś takiego wyjątkowego, bo już mam dość tego, co tutaj tylko ta żona moja robi, a ja tam jak pójdę jak do miasta, nie? No ubrał się, umył, poszedł do tej gospody pierwszej, tam wchodzi, a tam jakiś gościu przyuważył i zajada sobie coś i ma tak bardzo malutko na talerzu, nie? Jakiegoś tam takiej rzeczy i tutaj jakby tak delikatnie to tylko jakby smakuje to, nie? To była ostra musztarda, nie? No i on sobie myśli tak, on tak to jak to potrawa, to jak tu zjada normalnie, a tylko tego delikatnie, to musi być bardzo pyszne, zamówi cały talerz właśnie tej musztardy. I tak byśmy nieraz chcieli, że właśnie, Boże, właśnie daj mi całe, daj mi jeszcze więcej, daj mi... A nie, Pan mówi, że to, co masz, utrzymuj się z tego, co masz. On ci doda. Jak będzie trzeba, to rozmnoży twoją oliwę. Nie będziesz musiał, bo to ci zaszkodzi ta musztarda. Ileś mógł zjeść dwie łyżeczki i piekło. Ja jadłem raz taką musztardę i miałem podobną sytuację u siostry naszej w Jezusie Chrystusie, u Leona, jak pracowałem. Była bardzo ostra ta musztarda, ale że się już kończyła, to ja tak z grzeczności przy tym stole do kolacji, bo lubię, ale że była bardzo ostra, no to ekstra pisało szaf, ekstra szaf. No to tak po troszeczku tam gdzieś przy tych wędlinkach albo na jajeczku czy coś zjadłem to, no bo sobie myślę ten, a ładnie kupiłem całą nową, bo powiedziała, że ja to lubię, a ja mówię z grzeczności tylko używałem tej musztardy, bo jej nie chciałem, a chciałem, żeby ci zniknęła, bo widzę, że nikt nie. Bo była bardzo ostra. Sobie się to ja zjem. No to masz tu nagrodę jeszcze. I podobna sytuacja, że w Bogu mamy naprawdę wszystko i Jego działanie jest doskonałe. I to chciałem właśnie sobie i nam przypomnieć. Nie musimy się rozglądać na innych faryzeuszy, którzy modlą się w duchu. Nie musimy patrzeć na nikogo. Mamy swojego Ojca i chcemy się do Niego upodabniać przez Jezusa Chrystusa. Amen. Stawać się podobnym. I przypomniał mi się Mateusz, że nawet jak tu żeśmy siedzieli, jakby malutki, nie? Bo to jak ja tak ręce zrobiłem, to on też, no, jak coś tak, że gdzieś tak noga na nogę, to dziecko też tak robi. I dzieci powtarzają właśnie po rodzicach i nauczmy się właśnie takiego Boga, który właśnie, on wyprzedza nas właśnie i pokazuje, jak to chcieliśmy też właśnie robić, tak jak Pan, zastanowić się nad tym wszystkim i utrzymywać się właśnie z tego, co nam daje, nie szukać jakiejś właśnie innej świeżości, że bo nam właśnie podadzą, bo my sobie tutaj sami coś sprawimy, bo już wszystko się właśnie wykonało w Bożym Słowie. Znalazły się oślice, znalazły się rzeczy, które są wspaniałe. Przeczytam jeszcze właśnie na to słowo, jako jakby na dowód, że Bóg to wszystko wypełnia. Tu jest, może tylko przypomnę właśnie 34 Ezechiel, bo ja to wszystko miałem. Jak pasterz troszczy się o swoją czodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec. On jest cały czas pośród swoich rozproszonych owiec, wyratuje je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Dzień oby był, a teraz mamy dzień łaski i dzień wesela. I dlatego radujmy się w Panu, bo nieraz właśnie tego nam brakuje. Dlatego też wielu na przykład tutaj też mówi, że Pan w Amosie, 16 werset, 5 rozdział, Wszechmocny Pan Bóg na wszystkich placach skarga, na wszystkich ulicach mówią biada, biada, nawołują racza do żałoby, płaczków do narzekania. Skarga będzie we wszystkich winnicach, gdy przejdę pośród Ciebie. Czyli jest to właśnie takie zniechęcenie tym wszystkim, że jakby właśnie Bóg opuszcza wszystko tu, ale Pan wiemy, że tego wszystkiego nie opuści. Mówi raczej usuń to wszystko, ode mnie wrzaski, pieśni Twoje, a właśnie posłuchaj właśnie, co Pan mówi. I jeszcze tak jak właśnie tutaj też wspomniałem, Izajasza 48:10. Oto wytapiałem Cię sobie jak srebro, próbowałem w piecu cierpienia, ale cały czas jestem w obecności z Tobą i choćbyś przeszedł to wszystko, to ja będę o Ciebie dbał. I czytałem jeszcze Michałasz to chyba, tak? Tak, i 2.12 pisze tak, Michałasza 990 strona. Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygnanie. I będzie to gwarny tłum ludzi. Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki. przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich król, a Pan będzie na ich czele. Także to wszystko zrobi Pan i On tego dokona. I bądźmy tego wszystkiego pewni, że właśnie te obietnice są dla nas i one na pewno się spełnią, na pewno będzie to wszystko, co Pan dla nas czyni, bo tak właśnie Jego mówi, Boże Słowo tak mówi. I tutaj jeszcze sobie zanotowałem, że właśnie jak często moje życie nie jest Słowem Bożym, czyli żywym kazaniem, czyli cokolwiek bym tu nie chciał powiedzieć, to właśnie powinno być w tygodniu to, co właśnie chciałbym przekazać, widziane właśnie oczami innych ludzi. Czyli ociągam się przez wiadolenie, narzekanie ludzi, świata, jak to jest źle, a przecież to ja jestem dzieckiem, królem najwyższego króla, królem królów i pana panów. I właśnie niejednokrotnie by się przydało zrezygnować z narzekania i nabierać właśnie otuchy, by żyć dla Pana w radości. W radości Jego. Będziemy szczęśliwi, a świat będzie zdziwiony, że my cieszymy się właśnie obecnością Pana, że w tym właśnie duchu żyjemy. Dlatego też i to podobieństwo jest też wspaniałe, ażeby nieraz właśnie rozsądzić to, co dzieje się w moim sercu, a Bóg właśnie wtedy dokona innych wspaniałych rzeczy, rozmnażając właśnie i potrzebną oliwę i dając właśnie dobre słowa i modlitwę na usta nasze. Amen.
Amen.